Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest pan zawiedziony wczorajszą grą biało-czerwonych?
Przykro na pewno, myślę, wszystkim, ale każdy oglądając mecze polskiej reprezentacji takie ryzyko wkalkulowuje, żeby się później pozytywnie zaskoczyć, a nie rozczarować. Dlatego no, nadzieja była, myślę, od samego początku. Gra była ładna, jeżeli chodzi o tworzenie sytuacji, akcji. Z wykończeniem było trochę gorzej. No i jak zawsze po strzelonej bramce, po chwili euforii, jest ten wątek i to takie zastanowienie, oby nie wydarzyło się coś złego za chwilę. No i niestety wczoraj w tym meczu tego złego za chwilę było dużo. No to jest jakieś niezrozumiałe, myślę, dla nas wszystkich, że widać te umiejętności, widać determinację, widać ten potencjał w grze tych młodych już zawodników, bo tak mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. No i czegoś brakuje na końcu, bo zwłaszcza w tej obronie. No nic, no takie życie. Myślę, że mamy coś do odrobienia w tej dziedzinie sportów zespołowych i czasami się zastanawiam, co, bo naprawdę te umiejętności już było widać u tych młodych piłkarzy. Ta gra się w jakiś sposób kleiła, ale nic.
Graliśmy, o wszystko nie pojedziemy na mundial do Ameryki Północnej. No niestety, 1 kwietnia...
Wczoraj rozmawiałem jeszcze, korespondując z jednym z członków zarządu, stwierdził, że zaoszczędzi na wyjeździe na mundial, bo tak by pewnie to pociągnęło po kieszeni, a tak będzie, nie ma tej potrzeby, także to... To jakiś plus.
My także zaoszczędzimy, a przynajmniej kierowcy, bo od wczoraj obowiązują obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Czy to był świąteczny prezent dla Polaków, panie marszałku?
Nie, to był dobrze przygotowany projekt przez ministra Miłosza Motykę w dobrym czasie, w dobrym momencie, systemowy. Nie przez jakieś dziwne sztuczki na linii Ministerstwa Aktywów Państwowych, jedna ze spółek, największa nasza spółek Skarbu Państwa, tylko taki przemyślany, dedykowany, systemowy, przyjęty znakomitą większością, jeżeli chodzi o parlamentarzystów.
A można było szybciej zareagować?
Nie, myślę, że nie, bo to paniczne,
politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, no paniczne ruchy też są niepożądane na styku rynku, styku polityki i tej sfery publicznej. Dlatego my jako Polskie Stronnictwo Ludowe, bo przypomnę, że ten projekt odpowiadał pan minister energii Miłosz Motyka, najmłodszy minister konstytucyjny w tym rządzie, i powiedziałbym, że widać było i widać profesjonalizm w tym przedsięwzięciu, w tej operacji. Do tego no, należy dodać, jakby wsłuchiwać się w głos prezydenta Trumpa, to wojna miała zakończyć się tam w kilka dni, więc skoro miała się zakończyć w kilka dni, no to po co reagować od razu i panicznie. Także moim zdaniem wszystko w punkt tak jak trzeba. Na pewno odczują to obywatele, kierowcy. Odczują też to rolnicy, bo wiosna to jest ten czas prac polowych.
No i
myślę, że odczuje też branża transportowa, bo jednak dolnośląscy, ale polscy przewoźnicy, to jest 30% towarów wożonych w całej Europie, to polskie firmy transportowe. Ktoś powie, złośliwi powiedzą, że VAT i tak później odzyskują. No ale ten VAT trzeba zapłacić w momencie zakupu. Na zwrot się czeka ileś miesięcy, także różnica między 23 a 8% to jest też ta różnica, której przewoźnicy nie będą musieli w pierwszym momencie zapłacić. Także myślę, że jest taka, była taka potrzeba w odpowiednim momencie.
Nie wiemy, jak długo potrwa wojna na Bliskim Wschodzie i jak długo rząd może regulować te ceny, bo może dojść do paraliżu według ekspertów.
No, z informacji, którą przekazuje pan minister, wczoraj mieliśmy też podpisanie, czy wbicie łopaty w takie przedsięwzięcie transgraniczne z Gorzelca i Görlitz. Była pani minister energii Niemiec. Miał być też między innymi pan minister Miłosz Motyka, ale obowiązki służbowe wynikające właśnie z tymi przepisami, bo wczoraj był pierwszy dzień, od kiedy ta obniżka obowiązywała, tak? Nie dojechał. No, mieliśmy spotkanie z panią minister, spotkanie zamknięte, na którym też komunikowała, że dopiero pracują, a więc jeżeli mówimy o szybkości reakcji, to u naszych zachodnich sąsiadów dopiero pracuje się nad jakimiś przepisami, a u nas one już zostały wprowadzone. Nie wiemy, ile potrwa. Wiemy na przykład, że w tych przepisach niemieckich są takie przygotowywane regulacje, które będą w jakiś sposób reglamentowały możliwość zakupu, czyli raz dziennie. Jest taka próba wprowadzenia takiej stabilizacji przed nadmierną paniką. Aczkolwiek tak jak magazyny w Polsce, tak jak i magazyny w Niemczech są z dużym zapasem i są pełne, więc tutaj tego bym się nie obawiał.
Ale cena 6 do 9 jednak robi różnicę, 3 zł. Wie pan, jak jest naszymi sąsiadami.
Ale pani redaktor, tak, prawda. Znaczy, pamiętajmy jedną rzecz, no to nie jest winą rządu polskiego, że mamy taki stan na rynku paliwowym. Tak? Także to my reagujemy na tyle, ile mamy możliwości, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I każdy też musi się w jakimś stopniu uzbroić w cierpliwość. Także
pan minister Motyka mówił, że ze strony zachodniej to może być dużo większe, jeśli chodzi o tą turystykę paliwową. Właśnie na naszej stronie pan był w tym Zgorzelcu. Rozmawiał pan może z przedsiębiorcami?
Rozmawialiśmy, mieliśmy nawet konferencję na stacji paliwowej.
I
w rozmowie, jakie są nastroje?
Akcja ich?
Znaczy jest spokój, tak? Naprawdę nie. Korków na granicy z beczkami, z karnistrami nie widziałem, także tych mrówek, które pod płaszczem noszą karnistry i wykupują paliwo w Polsce, nie zauważyłem, także tu bym był spokojny, ale taka sugestia, którą oczywiście był pan minister Wojnarowski w zastępstwie, wiceminister energii w zastępstwie pana ministra Miłosza Motyki i sugestie samorządowców usłyszał taką, żeby może faktycznie gdzieś tam przy nowelizacji przepisów uwzględnić opcję nalewania paliwa do karnistrów, bo takie zjawiska ponoć się zdarzają. Nie są one nagminne, ale się zdarzają, więc to świadczy o tym, że te zakupy na zapas po naszej stronie granicy się pojawiają. Więc jest to jakaś ciekawa sugestia chociażby z tej wczorajszej wizyty.
Lecimy dalej. Czy rząd powinien obniżyć VAT na żywność? No bo wiemy, wyższe ceny paliwa to może być droższa żywność, produkcja podrożała, rolnicy muszą tankować, mimo że mają te ceny niższe.
Z tego co obserwuję, aczkolwiek na zakupy chodzę rzadko, ale jeszcze jakoś chyba drastycznie żywność nie zdrożała, więc ja myślę, że to są jakieś kroki, które można analizować w perspektywie przyszłości. Aczkolwiek, tak jak mówię, według mnie no, potrzebny jest spokój i bardziej stabilizacja niż takie panicznie wykonywane ruchy. Ja też, jak powiem szczerze, ostatnio nie słuchałem za dużo polityków, bardziej koncentrując się na tym, co się dzieje w naszym regionie. Ale gdzieś tam przebiły się takie głosy, że za późno, że więcej. No, ja pamiętam miliardy złotych, czy też dziesiątki miliardów złotych w trakcie COVID-u, jak były wypuszczane na rynek w różnych miejscach, byle jak na oślep, nieprzemyślane. To nie robiło, nie powodowało niczego złego, a wręcz odwrotnie, stwarzało przestrzeń do nadużyć. I tutaj ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o takie tego typu kwestie. Pomoc zawsze jest potrzebna, ale w odpowiednim momencie i wtedy, kiedy ta pomoc faktycznie jest już potrzebna.
No, ja wiem, że populizm,
ja
tak?
wiem, że czasami lepiej zapobiegać niż leczyć, ale no, najpierw trzeba zdiagnozować pacjenta, żeby go zacząć leczyć, a niekoniecznie faszerować lekami, jeżeli on tego jeszcze nie potrzebuje. Także ja bym na tą sferę w taki sposób patrzył. Nie wiemy, kiedy ta wojna się zakończy. Może to być za chwilę i nawet nie odczujemy, a jeszcze tych perturbacji aż tak bardzo, oprócz paliwa, dzisiaj tego najbardziej strategicznego surowca, nie odczuliśmy, więc może więcej takiej rozwagi, nie nakręcając się też w jakiś sposób sami, bo do tego też możemy doprowadzić i do tego mogą doprowadzić politycy, kolibając tą łódką niepotrzebnie, I myślę, że wszystko będzie dobrze.
Wczoraj słucham takiej wypowiedzi wiceministra byłego rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Mówił, że we Francji powstała komisja senacka, która wyjaśnia, w jaki sposób supermarkety wykorzystują swoją pozycję i podnoszą ceny. On uważa, że trzeba zrobić nadzór nad marżami wielkich podmiotów handlowych. To ciekawa jest opcja, bo faktycznie supermarkety podnoszą i później według tego VAT-u zaniżają.
No, tak jak mówię, każde gmeranie przy prawodawstwie i też przy tej pomocy, jeżeli ona jest nieprzemyślana, nieprzeprocedowana dobrze, no stwarza przestrzeń do nadużyć. I pamiętam, jak to wyglądało z różnymi dopłatami dla rolników w sytuacji, tu akurat wybuchu wojny na Ukrainie. Zawsze była jakaś taka sfera, gdzie nie da się tego potoku strumienia pieniędzy publicznych uszczelnić. No nie jest tajemnicą i to nie trzeba dzisiejszej sytuacji, że no jednak sieci wielkopowierzchniowe, marketów wielkopowierzchniowych, no w jakiś sposób wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję. I tu ja mam nawet takie przykłady z własnego podwórka, gdzie byłem sam świadkiem takim, gdzie sieć handlowa w momencie, kiedy lokalizowała się w danym miejscu, obiecywała, jak to będzie zakupowała produkcję od okolicznych rolników, piekarzy, producentów. No finał był później taki, że gdzie jeden z producentów pieczywa notabene zwrócił się do tej sieci handlowej, czy do tego marketu, który miał zakupować tak te produkty lokalne. No to finał był taki, że proponowana cena nie zrównoważyła wartości mąki i wody do tego chleba, gdzie mówimy o pracy, o energii potrzebnej i jeszcze innych kosztach pośrednich. Także no niestety te ceny proponowane producentom są maksymalnie niskie, a to co widzimy później na półce, to co konsumenci płacą na fizycznie przy kasie, no jest dużo, dużo wyższe niż ten towar zakupowany od producentów. No i to jest, myślę, przestrzeń i to jest też pole do popisu. No wyzbyliśmy się tego segmentu takiego dystrybucji na dużą skalę tych podstawowych produktów, artykułów spożywczych, chemicznych, tych, które zakupuje każdy przeciętny obywatel. No i jest ta przestrzeń do zarobkowania przez zagraniczne koncerny, zagraniczne sieci. I myślę, że tutaj w jakiś sposób o tym właśnie politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią wielokrotnie i nad tym też pracujemy. Krajowy Holding Spożywczy. To jest coś, co może w jakiś sposób zrównoważyć tą przestrzeń. Na pewno to, co też widzimy od lat i sieci nie tylko te wielkopowierzchniowe, ale tych małych sklepików, no też bardzo agresywnie wchodzą w przestrzeń, gdzie kiedyś funkcjonowały małe, lokalne sklepiki prowadzone przez często jednoosobowe działalności gospodarcze. One niestety nie wytrzymują tej presji i tej konkurencji.
Ale ja
to też widzę i proszę mieć świadomość tego, że mi serce krwawi. Stąd na pewno i o tym często właśnie politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią i wskazują na rzemieślników, na lokalną przedsiębiorczość. No jest potrzebne takie wsparcie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, czy tych małych i mikro przedsiębiorstw lokalnych, które no, nie są w stanie udźwignąć tej konkurencji z dużymi koncernami.
My słyszymy wsparcie, tylko czy stać nas na kolejną tarczę?
Znaczy ja nie mówię o wsparciu takim, czyli potrzebne są zmiany w przepisach, które niejako dają możliwość, odciążają od tych obciążeń takich fiskalnych na rzecz państwa, które pozwolą prowadzić taką działalność, utrzymać ją, wyżywić z tego też rodzinę i będą te podmioty konkurencyjne z dużymi sieciami.
PSL chce szybkich prac na sejf 0%. Decyzja miała zapaść po świętach, a dzisiaj czytamy, że wstępna analiza projektu PSL-u poprawiającego prezydencki projekt wykazała poważne błędy, panie marszałku, i wzbudziła konstytucyjne wątpliwości sejmowych prawników.
Nie,
to
możliwe.
Co dalej? No
to nie możliwe.
Politycy czytamy, one
Polskiego Stronnictwa Ludowego się nie
mylą.
Same błędy żartuję
są
oczywiście.
Prezydenckim.
Nie, no na pewno nie. Na pewno nie jest tak, także ten projekt jest przygotowany dobrze. ale nie zawsze można doczepić się szczegółów i tutaj można zawsze wskazać na jakieś błędy. Błędy są od tego, żeby je poprawić. Chodzi o założenia. W założeniach ten projekt jasno i czytelnie mówi, też sprawdzam, skoro mamy te zyski miliardowe Narodowego Banku Polskiego, to politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, premier Kosiniak,
do budżetu państwa, ale, tak mówił Kosiniak-Kamysz.
Premier Kosiniak-Kamysz jasno wskazuje, dzisiaj na obronność potrzebne są każde pieniądze i potrzebne są te europejskie, które są bardzo korzystne i bardzo dobre. Tu możemy o tym długo rozmawiać, ale
nie mamy na to czasu.
Z jednej strony wykorzystajmy te prawie 200 miliardów europejskiego taniego pieniądza, który trafi do też między innymi do dolnośląskich zakładów, takich jak Wielczu. Wczoraj, pani redaktor, podpisana umowa między strefą wałbrzyską a spółką Jelcz na zakup, czyli zakupiony został już grunt, przeniesiona własność w Miłoszycach po sąsiedzku. To jest pierwszy krok, duży, 2 lata bardzo ciężkiej pracy wałbrzyskiej strefy ekonomicznej i poszczególnych zarządów w Jelczu do tego, żeby ten grunt zakupić. Są środki zabezpieczone, 756 miliardów, milionów złotych na budowę nowego zakładu. I między innymi te pieniądze z sejfu miały trafić tam na zakupy, właśnie podwozić do całego sprzętu w Polsce. Ale co dodam, te pieniądze, czy to z budżetu państwa, czy europejskie, w 80% mają trafić na do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To, co osiągnął, i to nawet podkreślają prawicowi komentatorzy, to, co osiągnął i wycisnął minister obrony, mówiąc kolokwialnie, premier Władysław Kośniak-Kamysz, to bardzo dużą dynamikę, jeżeli chodzi o wprowadzanie programów zbrojeniowych, chociażby programu SAN, który służy do zwalczania różnego rodzaju obiektów powietrznych. I jak słyszę go z ust polityków opozycji, głównie PiS-u, że po co się śpieszyć, że te pieniądze będą gdzieś tam. Z jednej strony jest, dlaczego tak wolno, dlaczego tak długo. Z drugiej strony premier Kosiniak przyspieszył do tego momentu, że dzisiaj produkcja, że dzisiaj wprowadzanie sprzętu, że dzisiaj wykorzystanie tego sprzętu jest na prawidłowym poziomie i tego, czego brakuje, to pieniędzy. Więc skorzystajmy z tych szybkich pieniędzy europejskich. Więc jeżeli są takie góry złota w cudzysłowie i zyski w Narodowym Banku Polskim, to wykorzystajmy również te pieniądze.
No i sprawdźmy, czy i dozbrojmy się. I prezes NBP-u nie wprowadzali Polaków w błąd, bo to też jest. Myślę, że
tutaj tak, i to sprawdzam, trzeba zrobić, bo niech politycy też mają świadomość tego, że nie można zrzucać słów na wiatr. Z jednej strony mamić obywateli, z drugiej strony no, działać na szkodę państwa polskiego, Polaków, na szkodę naszego bezpieczeństwa. No to jest sytuacja niedopuszczalna, także. I to jest właśnie ta ludowa mądrość Polskiego Stronnictwa Ludowego. Skoro prezydent złożył projekt, my jego poprawiliśmy tak, żeby on miał odpowiednie ramy. Dzisiaj nad nim trzeba pracować.
Co to za spotkanie dzisiaj wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza z Mateuszem Morawieckim w Jasionce? Wszyscy mówią o nowej koalicji.
Pani redaktor mówi o spotkaniu.
O bezpieczeństwie Polski.
A ja słyszałem o debacie.
Między innymi mają rozmawiać o bezpieczeństwie Polski podczas Europejskiego Forum Rolniczego dokładnie.
A ja cały czas w mediach społecznościowych widzę informacje o debacie. Jak debata, to starcie się...
A Gazeta Wyborcza pisze o możliwości wspólnego startu w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
No ale to są dywagacje, bo jak z debaty publicznej... Z debaty publicznej robimy przyszłą koalicję, no to już jest daleko idąca interpretacja i nadinterpretacja, pani redaktor. Debata to jest to miejsce, gdzie mogą się zetrzeć poglądy dwóch polityków. Jednego, który był przez kilka lat premierem, który też mieni się ekspertem, jeżeli chodzi o finanse publiczne i szereg dziedzin życia naszego i funkcjonowania naszego państwa. No i drugiego, który od kilkudziesięciu, ponad 20 lat jest też czynnym politykiem, dzisiaj wicepremierem, ministrem obrony narodowej, odpowiada za bardzo ważne dziedziny funkcjonowania naszego państwa. Więc myślę, że warto, żeby obywatele mogli w trakcie takiej debaty stwierdzić i ocenić, kto ma rację i kto twardo stąpa po ziemi, kto ma lepsze pomysły, kto oprócz tego, że mówi, to jeszcze je realizuje i w bardzo szybkim tempie wdraża w życie.
A w jaką stronę idą dziś ludowcy? Ostatnie te informacje na temat koalicji samorządowej PSL-u i PiS-u w Pudłusku oraz słowa wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza o tworzącej się nowej sile na wybory parlamentarne. Co to oznacza?
Ale ludowcy zawsze są w tym samym miejscu, pani redaktor. I tutaj państwo na pierwszym miejscu, obywatele
ale
na pierwszym miejscu.
Ale muszą mieć jakiegoś sojusznika i
dobro, koalicjanta. Dobro państwa polskiego na pierwszym miejscu. Tu się nic nie zmienia. Także partie wokół się zmieniają, a my cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, w centrum i w środku polskiej sceny politycznej. I Władysław Kośniak-Kamysz na kongresie w jesienią w ubiegłym roku jasno wskazał, że do przyszłych wyborów startujemy sami lub z partnerami, którzy podzielają nasze poglądy.
Czyli na tutaj przykład bezpartni samorządowcy tutaj na Dolnym Śląsku.
Ten rozumiem. Katalog jest szeroki i otwarty. I wszyscy, którzy mają umiarkowane, zdroworozsądkowe poglądy, w ten katalog się wpisują.
A dopuszcza pan w ogóle z Prawem i Sprawiedliwością? Panie marszałku?
Ale koalicję czy wspólny start?
Wspólny start,
jest,
tak.
To już jest bardzo daleko idąca projekcja, także nie dopuszczam
ciężko. Na szczeblu samorządowym mieliśmy takie przykłady, tak? Różne, więc stąd moje pytanie.
My mamy swoją porządną, narodowo-chrześcijańską, ludową bazę zbudowaną na tradycji, na doświadczeniach, na realnym działaniu, na konkretach. I tutaj do tego projektu zapraszamy naprawdę wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy. I tak nasza rola na polskiej scenie politycznej wygląda. Dzisiaj jakbyśmy popatrzyli, za ile w tym rządzie, za ile ważnych punktów odpowiadają politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i jak dobre działania wprowadzają, czy to w infrastrukturze, czy w obronie, czy w energii, czy nawet w rolnictwie, w którym nie jest lekko, zawsze jest ciężko, to naprawdę często to jest niedocenione, bo fajerwerków w naszym działaniu nie ma, ale te konkretne działania bronią się same za siebie. Jesteśmy też przewidywalnym i racjonalnym partnerem i partnerem, który myślę jest też ceniony przez współkoalicjantów. Zawsze staramy się w drodze dialogu sprawy, nawet trudne, światopoglądowe rozstrzygać. I to jest dzisiaj, myślę, może jeszcze niedoceniane, nie ma odzwierciedlenia w sondażach, ale myślę, że jak zaczniemy więcej o tym mówić, to się zmieni.
Jeszcze takie dwa pytania, które mnie trapią. Przyjąłby pan do klubu w sejmiku swojego PSL-BS radnych Prawa i Sprawiedliwości, a czy już nie radnych, tych, którzy zostali wyrzuceni czy zawieszeni przez prezesa Kaczyńskiego?
Pani redaktor, jeden krok w tył. Przed programem zarzuciła pani, że politycy zawsze jakoś inaczej nie odpowiedzą na pytania. Zapytała pani o koalicję w Pułtusku.
Nie mówi się o tym, żeby... się mówi na OFie, panie marszałku.
Ale to nie jest na OFie. To jest przywara, która faktycznie polityką przyświeca, towarzyszy. Tak. I broń Boże, żebym uciekał od tego pytania. Na poziomie powiatowym, samorządowym są różne koalicje. Mógłbym znaleźć szereg koalicji, gdzie na przykład dogadali się politycy, nawet w naszym sąsiednim województwie lubuskim, gdzie nawet powiat bym wskazał, gdzie dogadali się politycy PiS-u i Platformy i zostawili dobrych samorządowców, ludowców, którzy wdrażali dobre projekty w opozycji. Także też są takie przykłady. I no, polityka lokalna, czysta powiatów w Polsce, więc takie sytuacje się zdarzają. Częste emocje ludzkie, gry różnych interesów, oczywiście dla obywateli. Także tak to wygląda. Pytała pani, czy o ile mamy jeszcze czas.
Tak, proszę, musimy kończyć.
Ile
już,
mamy
ale
jeszcze? Minutę?
Chwilkę, minuta, tak.
Chyba już nie zdążę.
Nie, panie marszałku, proszę odpowiedzieć na pytanie, czy przyjąłby tak pan, czy nie.
Ale pytała pani o tym, czy do naszej wspólnej koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego bezpartyjnych samorządowców przyjęlibyśmy
radnych, którzy zostali zawieszeni przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prawdopodobnie mogą nie wrócić niektórzy.
Nie wiem skąd te informacje, czy skąd te podejrzenia, bo ja od własnych informatorów, źródła pani na pewno nie zdradzi, bo ja patrząc na koleżanki, kolegów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, tych niezrzeszonych, No powiem szczerze, widzę w ich oczach dalej tą miłość do Prawa i Sprawiedliwości i nie wiem, czy chcieliby do takiego klubu przystąpić.
Jeśli to najpierw będą chcieli, to będą musieli
najpierw trzeba by było im zadać pytanie, czy chcieliby do takiej koalicji wstąpić. Ja obawiam się, że nie. Dlatego tak jak mówiłem, widać ten błysk i tą miłość do swojej partii macierzystej. A my też, powiem szczerze, jako politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, bezpartyjnych samorządowców również, myślę, bo koledzy podzielają podobne poglądy, nie należymy do tych, którzy kłusują i gdzieś tam na siłę przeciągają radnych czy też parlamentarzystów do swoich klubów, tylko wolimy, jak takie procesy przebiegają naturalnie i samoczynnie. Jeżeli ktoś wyraża taką wolę, podoba mu się projekt, jak zawsze zapraszamy i każdego wartościowego polityka, kogoś, kto ma poparcie społeczne, widzimy w swoich szeregach.
Koniec. Zrobił pan marszałek jakiś żart dzisiaj? Albo może ktoś panu?
No właśnie, jeszcze nie. Ja myślę, że piłkarze wczoraj nam zrobili psikusa i to wystarczy dzisiaj. Chyba nikt nie ma ochoty na żarty.
Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i dobrych świąt życzymy, panie marszałku.
Dziękuję serdecznie, wzajemnie.
Poranny gość Radia Rodzina.